Antologia Rubieże Rzeczywistości. Czyta Reda Haddad. Lech Baczyński, Przemysław R. Cichoń, Jacek Fleischfresser, Kinga Michałowska, Maria Peplińska, Paweł Użwa. Spłacony dług. Molton jest niewielką mieściną. Według spisu przeprowadzonego ponad rok temu osada liczyła 872 mieszkańców. Od tamtego czasu liczba ta zmniejszyła się o prawie 30 osób. Cóż, ludzie wyjeżdżają stąd, szukają szczęścia gdzieś daleko. Najczęściej w dużych metropoliach, pełnych gwaru oraz bieganiny. Życie na południowym zachodzie USA uważają za beznadziejne i pozbawione perspektyw. Może mają rację. Główna ulica w Molton biegnie przez całe miasto, przecinając się z pozostałymi ulicami pod kątem prostym. Środkowe skrzyżowanie, nazywane Placem Konstytucji, jest jednocześnie centrum osady. W słoneczne dni na ustawionych tu ławeczkach zbierają się staruszkowie, obserwując z uwagą, czy nie zdarzy się coś, o czym będzie można rozmawiać przez wiele kolejnych miesięcy. Nazywam się John Ballard i od 14 lat jestem szeryfem w Molton. Dotąd moim podstawowym zmartwieniem był obowiązek wypełniania dziesiątków idiotycznych urzędowych formularzy. Amerykańskie prawo, tak jak prawo na całym świecie, uwielbia tarzać się w papierach. Kiedy kilka dni temu zobaczyłem dwóch barczystych facetów wysiadających z autobusu Greyhounda, od razu poczułem, że wraz z nim przybyły do miasteczka kłopoty. — Co za koszmarna dziura! — powiedział z rozdrażnieniem w głosie Dick. — Przecież to niemożliwe, żeby Harlan tu mieszkał. Umarłby z nudów już po tygodniu. — Nie wydzieraj się tak! — syknął Tom. — Siedź spokojnie i udawaj, że się opalasz. Ci cholerni staruszkowie z ławki obok i tak gapią się tu co chwilę. Niepotrzebnie zwracasz ich uwagę. Po pierwsze, ta ławka jest wyjątkowo niewygodna, a po drugie, trzeba być idiotą, żeby czekać na Harlana w centrum miasta. A masz lepszy pomysł? Przecież jak zaczniemy wypytywać o tego zgniłka, to po godzinie wszyscy w promieniu przynajmniej 2 mil będą o tym wiedzieli. Wychowałem się w małym miasteczku, więc... Ale siedzimy tu już ponad 2 godziny, jęknął Dick. No i co z tego? Przyda ci się trochę opalenizny. Strasznie jesteś blady. Więzienie jakoś mi nie służyło. Podobnie jak tobie, Tom. Przestań, bo jak sobie przypomnę, że ostatnie 5 lat kiblowaliśmy wyłącznie przez tego... Rozerwę Harlana na strzępie, jak go wreszcie dorwę. Tom, przestań. Przecież umawialiśmy się. Jemu nie może spaść nawet włos z głowy. Dobrze, już dobrze. Masz rację. Nie obiję mu tej wiecznie zadowolonej gęby. Załatwimy wszystko tak, jak zaplanowaliśmy. Mój ojciec zawsze powtarzał, że zemsta jest jak piwo i najlepiej smakuje na zimno. Jesteś pewien, że się nie pomyliłeś, Tom? Zdjęcie w gazecie było dosyć niewyraźne. Jestem pewien, że to był Harlan. Rozumiesz, Dick? Jestem pewien. Tak, tak, no powtarzasz to już od kilku miesięcy, ale zdjęcie było naprawdę niewyraźne. Powtarzam, bo to było niesamowite. Siedziałem akurat w więziennej bibliotece i przeglądałem West Start Magazine, kiedy natrafiłem na ten artykuł o Jacku Meridzie z Molton, który wygrał 120 milionów dolarów w loterii Super Golden Box. Pomyślałem sobie, szkoda, chciałbym mieć w życiu tyle szczęścia, co ten facet. I wtedy zobaczyłem to zdjęcie na dole strony. To było bardzo niewyraźne zdjęcie. Coś ci się zacięło w mózgu? Warknął Tom. Ciągle mówisz to samo. Na tym zdjęciu stał szczęśliwy Jack Merritt w otoczeniu kilku mężczyzn, a podpis głosił multimilioner wraz z grupą przyjaciół. Twarz faceta stojącego po prawej stronie Merida od razu wydała mi się znajoma. Ale dopiero po dłuższej chwili uświadomiłem sobie, że to Harlan. Zmienił się trochę, przytył, zapuścił wąsy. Bardzo się zmienił. Wcale nie jestem pewien. To był on! Twarz tego wrednego złamasa wbiła mi się w pamięć na zawsze. Nie pomyliłbym go z nikim innym na świecie. To my nie wiemy nawet, jak on się teraz nazywa, ale wiemy, że jest kumplem Jacka Merida, najbogatszego człowieka w okolicy. Mam tylko nadzieję, że się nie pomyliłeś. bo w najlepszym razie zrobimy z siebie kompletnych idiotów. Ten mężczyzna ze zdjęcia, on mógł być tylko podobny. Bzdura! Od naszej nieudanej ucieczki z więzienia Ranshang minęło rzeczywiście sporo czasu, ale w dalszym ciągu marzę o chwili, kiedy spotkam Harlana. Pomyśl, dostaliśmy 5 dodatkowych lat za próbę ucieczki. W tym samym czasie ten zdrajca cieszył się nieograniczoną swobodą, a wydostał się na wolność po naszych plecach. I teraz my przyjechaliśmy wystawić mu za to rachunek. Obserwowałem przybyszy z narastającym zdziwieniem. Przez cały dzień siedzieli na ławeczce w centrum Molton. Ktoś mniej spostrzegawczy mógłby uznać, że opalają się w letnim słońcu, ale ja wyraźnie widziałem, z jaką uwagą przyglądają się twarzom przechodniów. Poza tym znam setki wspaniałych miejsc, w których można się opalać, ale Plac Konstytucji z całą pewnością do nich nie należy. 2 ponurych typów bez bagażu. Nie, to nie była normalna sytuacja. Tom, zbliża się wieczór, zauważyłem. I co będziemy teraz robić? To chyba oczywiste, Dick. Pójdziemy do hotelu. Mexico San to dość podły bar, ale pokoje mają za przyzwoite pieniądze. Żarcie też jest przyzwoite, w przeciwieństwie do dziewczyn. Ale to akurat nikomu nie przeszkadzało. Poza tym to ostatnie miejsce, w którym można spodziewać się wizyty stróżów prawa. Zresztą ci dwaj wyraźnie nie śmierdzieli groszem, więc oferta Mexico San była dla nich jak znalazł. Potężny Latynos przywitał ich za baru. Mogę w czymś pomóc? Szukamy noclegu. No i nie zaszkodziłoby coś zjeść i wypić szklaneczkę whisky, zagadnął Dick. Nie ma sprawy, mamy 2 wolne pokoje. Facet sięgnął do szafki za barem i wyjął 2 klucze z drewnianymi brelokami przypominającymi kształtem sombrera. Schodami do góry i w prawo. Potem zapraszam na dół. Przygotuję coś do jedzenia. Witamy w Milton. Dziękujemy, ale 1 pokój nam wystarczy, powiedział Tom. Barman skrzywił się. Niech pan sobie nie myśli, dodał szybko Dick, że my jesteśmy tego... Nie, nic z tych rzeczy, po prostu napięty budżet. Czasy są ciężkie. Ciężkie jak cholera, westchnął barman. Wspinali się po stromych schodach. Drewniane stopnie trzeszczały. Nie podoba mi się tutaj, powiedział Tom. Trudno nie stać nas na lepszą miejscówkę, ale nie marudź. Dorwiemy Harlana, a potem oskubiemy Merida. Na co mu 120 milionów? Może się z nami podzielić, a co? Śmiech Dicka przeszedł w suchy kaszel. Na pierwszym piętrze skręcili w prawo. Dick przez chwilę męczył się z otworzeniem drzwi do pokoju 117. Breloczek w kształcie sombrera nie ułatwiał mu zadania, a starego zamka chyba nikt nigdy nie smarował. Weszli do środka. Tom włączył światło. Co do... szepnął Dick. Jego ulubione przekleństwo nie przeszło mu przez gardło. Na łóżku leżała młoda kobieta w krótkiej czerwonej sukience. Widok byłby kuszący, gdyby nie szerokie rozcięcie na gardle oraz krew skapująca z pościeli na podłogę. Tom wystawił głowę na korytarz, rozejrzał się, zamknął drzwi. — Co teraz? — spytał. — Zawołajmy barmana — odparł Dick. — Czyś ty zwariował? Zaraz tu będzie szeryf ze swoimi zastępcami. Musimy coś z nią zrobić. — Ale co? — zastanawiał się Dick. Obaj już zgodnie przystąpili do oględzin zwłok. Tom przyłożył ucho do piersi kobiety. Latynoski w wieku około 20 lat. Nawet ładnej. Miała duży biust i była jeszcze ciepła. Miała też puls. Tom odskoczył nagle, wpadając plecami na Dicka i przewracając go na podłogę. Sam upadł obok. Dziewczyna zerwała się z łóżka i wycelowała w nich lufę wielkiego Magnum 44. Ha! Nabrałam was! Słyszałam, że szukacie Harlana. Mam rację? Słyszałaś? Niby skąd? Odpowiedział pytaniem Dick, dźwigając się wolno z podłogi. W tej dziurze jak Milton nic się nie ukryje, odparła, najwyraźniej z siebie zadowolona. Nie bójcie się, nie jest nabity. A Harlana mogę wam wystawić. Zalazł mi skurwiel za skórę. Przez niego wsadzili mi brata. Obiecałam mu, że zemszczę się na Harlanie. I wtedy napatoczyliście się wy. Straszne z was ofermy. Ale myślę, że nie przyjechaliście tu za nim, by prawić mu komplementy. Jak pomożecie mi wykończyć Harlana, to będziecie mogli zabrać swoją forsę i spadać. Umowa stoi? Trzeba przyznać, że dziewczyna miała jaja. Choć nie była tęgiej budowy i gdyby Magnum był nabity i przez przypadek wypalił, odrzut z pewnością wyrzuciłby ją przez okno. Tom i Dick popatrzyli na siebie, na Latynoskę i zgodnie odpowiedzieli. Stoi! Dziewczyna wytarła chusteczką sos pomidorowy z szyi i dekoltu, a potem, zadzierając kieckę i halki, wyjęła zza podwiązki piersiówkę. – No to chłopaki, napijmy się za to! – zawołała i wyciągnęła rękę z odkorkowaną butelką w stronę Toma. Ten sięgnął po piersiówkę. Złapał ją jednak tak niezręcznie, że upadła na podłogę, a jej zawartość zaczęła wsiąkać w dywan. – Niech to szlak! Tyle dobrej whisky zmarnowane! I co teraz zamierzasz z tym zrobić, frajerze? – zapytała gniewnie, patrząc na Toma z pogardą. – Może uda się ją zlizać? – odpowiedział z miną niewiniątka. – Lizać to ty możesz co najwyżej jajka swego towarzysza. Ja zamierzam iść do baru i uczcić rychłe odejście Harlana z tego świata. Idziecie ze mną? – To raczej zbędne pytanie. Przecież nie będziemy układać pasjansa w pokoju. – Ja idę – odezwał się Dick. – Ja też – przyłączył się Tom i wszyscy jak na komendę ruszyli do wyjścia. Destiny wyprzedziła mężczyzn przed drzwiami. – Jeśli mnie pamięć nie myli, kobiety mają pierwszeństwo, panowie. No chodźcie już, bo ranek nas zastanie – zarządziła, poprawiając włosy. Uśmiechnięta zeszła na dół do baru i odruchowo zaczęła rozglądać się po twarzach gości siedzących przy stołach. W pewnym momencie jej wzrok padł na jednego z pijących mężczyzn. – Niech to szlak! Tylko jego tu brakowało! – zaklęła przez zęby i ze złością przygryzła górną wargę. Wydawałoby się, że praca w terenie jest lepsza dla mojego biednego kręgosłupa od roboty papierkowej. Nic z tego, to również głównie siedzenie, tyle że w samochodzie. Albo człowiek dokądś jedzie, albo na coś czeka. Tak było i tym razem. Na szczęście, zamiast służbowego Forda Explorera, wziąłem prywatnego Chevy Cruze. Ma wygodniejsze fotele. Tkwiłem w aucie pod Mexico San. To bar, dość podły. W ofercie są również pokoje do wynajęcia, oczywiście na godziny. Nie muszę mówić, jakiego typu klientela bywa tam najczęściej. Na szczęście nie czekałem zbyt długo. Nie wiem, czy moje plecy zniosłyby takie wyzwanie. Nie minęło nawet pół godziny, odkąd te dwa typki weszły do baru, gdy drzwi spelunki otworzyły się, a ze środka wypadł Wielki Joe. Ze zdumieniem przetarłem oczy. Wielki Joe nie jest typem, którego ktoś może sobie od tak wyrzucić z baru, jeśli nie spodoba mu się jego zachowanie. Z Wielkim Joe się nie dyskutuje, nie awanturuje i nie zaczepia. Wszyscy w Molton to wiedzą, ja również. A tu proszę, Wielki Joe wylatuje z baru i upada tyłkiem na ziemię, aż kurz wznosi się na wysokość co najmniej kilkunastu centymetrów. Jako praworządny obywatel i ostoja tego miasta powinienem wysiąść z wozu i ruszyć mu z odsieczą, tyle że... No właśnie. Chętniej pogratulowałbym temu, kto mu się wreszcie postawił, niż wyciągnął w jego kierunku pomocną dłoń. – Jakiś problem, Joe? – zawołałem, opuszczając szybę, ale stek przekleństw, jakim mnie uraczył, jednoznacznie świadczył o tym, że jedyne, co ucierpiało, to jego duma. – Jeszcze raz nazwiesz mnie kurwą, a pożałujesz! – W drzwiach baru pojawiła się brunetka w krótkiej czerwonej kiecce, a tuż za nim obiekt mojej obserwacji. A właściwie dwa obiekty. Widząc mnie, panowie spojrzeli po sobie zaniepokojeni. Ten pan zachowywał się nieuprzejmie, szeryfie, powiedziała seksownym, lekko zachrypniętym głosem. Nie przeciągaj struny, Destiny. Powiedz lepiej, z kim się prowadzisz. Wskazałem na towarzyszących jej mężczyzn. Nie twoja sprawa, John, mruknęła, chowając do torebki podejrzanie czerwonawą, jakby poplamioną krwią chusteczkę. Wysiadłem z wozu i chwyciłem dziewczynę za ramię, a do moich nozdrzy doleciał ciężki zapach perfum zmieszany z alkoholem. Spojrzałem w jej ciemne oczy i zatonąłem w przypływie wspomnień. Mogę ci pomóc. Wymknęło mi się, zanim zdążyłem pomyśleć. Uśmiechnęła się tym triumfującym uśmiechem, jakim kobieta obdarza zakochanego w niej kiedyś głupca, po czym zwróciła się do towarzyszących jej mężczyzn. – Idziemy, chłopcy! – zakomenderowała, a oni posłusznie ruszyli za nią, śliniąc się jak nastolatki na widok dziewczyn z pisemek dla dorosłych. Zmełłem w ustach przekleństwo i schowałem ręce do kieszeni. Nie mogłem nic zrobić. Wielki Joe nie złożył skargi, a ja, nie będąc świadkiem czynnej napaści, nie mogłem ich nawet wylegitymować. Zostało mi jedynie trzymać się blisko i czekać na rozwój wypadków. Wiedziałem, że ten musi wkrótce nastąpić. Destiny była wybuchową dziewczyną z problemami i niewielu ludzi w miasteczku wiedziało, czym się tak do końca zajmuje. Jedni twierdzili, że jest panienką do wynajęcia, inni zaś, że dziennikarką śledczą, która pod pseudonimem opisuje afery trawiące Molton. Jeśli to drugie było prawdą, za niedługi czas ktoś będzie miał problemy. Stawiałem na Harlana. W końcu przez niego zapuszkowano jej brata. Odprowadziłem wzrokiem całą trójkę. Destiny szła, kołysząc biodrami, a dwóch przyjezdnych typków kroczyło tuż za nią. Podążali chodnikiem przy Main Street, omijając zaparkowane pod skosem autobusy, samochody, których przednie koła zajmowały miejsce na trotuarze. Udali się w kierunku Placu Konstytucji. Gdy pozostawili Mexico San i szeryfa, wciąż tkwiącego w swoim Chevrolecie kilkadziesiąt metrów za sobą, Dick splunął, po czym zapytał. Słuchaj, skoro tak sobie idziemy, to wyjaśnij nam, po jaką cholerę odstawiłaś tę szopkę z ketchupem? To był sos pomidorowy, złotko, odparła, odwracając głowę i odsłaniając równe białe zęby w szerokim uśmiechu. Cholera, nie denerwuj mnie. Dick uniósł rękę, jakby chciał zamachnąć na drobną dziewczynę. Spokojnie, Dick, Tom powstrzymał towarzysza. Pamiętasz, co zrobiła z tym, jak mu tam było? Wielkim Jimem? Dick westchnął i schował ręce do kieszeni. Spokojnie, chłopaki, odezwała się Destiny. Po pierwsze, to był wielki Joe. Po drugie, co do tego sosu, ja tak po prostu mam. Lubię się zgrywać, odstawiać teatrzyki, przebierać. Urwała i odwróciła głowę, a następnie przyspieszyła kroku. No dobra, odezwał się po chwili Tom. Co to za plan, o którym mówiłaś? Prosta sprawa. Pomożemy sobie nawzajem. Wy polujecie na Harlana. Ja też mam z nim napięku, ale to może poczekać. Teraz musicie mi pomóc dobrać się do Jacka Merida. Siwowłosy mężczyzna stał przed sejfem ze szklaneczką wódki w dłoni, którą od czasu do czasu upijał dużymi łykami. Jak Rusek, pomyślał. 120 milionów. Był ustawiony do końca życia. Tym bardziej, że tego życia zostało mu już bardzo niewiele. Dostał wyrok. Nie, nie. Wymiar sprawiedliwości nie upomniał się o niego. Po prostu podczas ostatnich badań wykryli u niego raka. Mógł teraz pić i palić do oporu. Już nic nie mogło mu zaszkodzić. A tyle kasy zostało jeszcze do wydania. Hasło do sejfu znał tylko on i nikt więcej. Po wygranej w loterii plątali się dookoła niego różni przyjaciele. Naciągali go na różne przyjemności. Dobry alkohol, drogie dziwki i prochy. Z jedyną żyjącą krewną, córką z nieprawego łoża, dawno urwał mu się kontakt. I teraz szalał, na ile zdrowie pozwalało. Zostało tak mało czasu. Pieniędzy pilnował jak nikt i nie ufał nikomu z otaczających go rozpustników. Najbardziej denerwujący był człowieczek, który przybył do miasta przed 5 laty. Ponoć nazywał się John Black, ale Jack czuł, że to oszust. Po pierwsze, od razu zapuścił wąsiska, a po drugie, po kilku głębszych, nie reagował na swoje nazwisko. Dlatego też Jack postanowił zabezpieczyć hasło tak, aby nie dostał go nikt niepowołany. Najbezpieczniej byłoby przechowywać kombinację cyfr jedynie w pamięci. Niestety, nie mógł ufać, że kod będzie tam bezpieczny. Z kilku powodów. Po pierwsze, miał już swoje lata. Po drugie, picie wódki szklankami nie wpływało dobrze na pamięć. Po trzecie, najgorsze, w jego mózgu rósł nieoperowalny guz, zajmując coraz więcej przestrzeni. Jack zapisał na małej kartce ciąg cyfr i kierunki, w jakich należało obracać tarczę sejfu. Karteczkę ukrył pomiędzy stronami zużytego, rozpadającego się w rękach egzemplarza ulubionej książki, Buszujący w zbożu. Odstawił powieść na półkę, wciskając ją pomiędzy stare wydanie Shooter's Bible i w miarę nową pozycję na temat rachunku prawdopodobieństwa. Cofnął się kilka kroków po miękkim dywanie. Książka niczym się nie wyróżniała. Stała na jednym z licznych regałów biblioteki, którą stworzył i zapełnił trochę na pokaz, a trochę dlatego, że dobrze mu się piło w takim otoczeniu. Usiadł w wielkim skórzanym fotelu i nalał sobie jeszcze trochę wódki. Odstawił butelkę na stolik obok i wyciągnął z małego humidora cygaro. Sięgał po zapalniczkę, gdy usłyszał pukanie do drzwi. Wejść! Rzucił. Na progu pojawiła się Montserrat, pokojówka, którą zatrudnił niedługo po wygranej, zaraz po wprowadzeniu się do nowego domu. Ktoś musiał sprzątać te 3 piętra, 5600 stóp kwadratowych powierzchni do odkurzania. Panie Merida, pani Child oraz 2 mężczyzn do pana, powiedziała Montserrat, wygładzając biały fartuszek. Wpuścić! Zdziwił się. Czego ona tu chciała? Nie wystarczy jej, że wsadził do więzienia jej brata? W drzwiach stanęła Destiny, ubrana w długą czarną suknię. Robiła wrażenie. Za nią weszło 2 typków. Od razu wydali mu się podejrzani. Witaj, cukiereczku, powiedziała, a wysokie obcasy zastukały o świeżo wypastowaną podłogę, kiedy szła w jego kierunku, lekko kołysząc biodrami. Destiny, miło jak zawsze, pochylił się i złożył mokry pocałunek na dłonie obleczonej w koronkową rękawiczkę. Kim są twoi przyjaciele? Co cię do mnie sprowadza? Po kolei, Jack, usiadła na krześle, zakładając nogę na nogę. Obracając w dłoniach metalową zapalniczkę, czekał, aż sama zacznie rozmowę. Dwóch typków, których ze sobą przyprowadziła, stało przy drzwiach z założonymi na piersiach rękoma. Wyraz ich twarzy nie świadczył o wysokiej inteligencji, ale Jack nie zamierzał lekceważyć przeciwników. — Będziesz pić sam? — spytała Destiny, wskazując na otwartą butelkę. — Myślałem, że Montserrat zaproponowała ci kawę — odparł, wzruszając ramionami. — Nie pijam kawy przed 12, Jack. — Nalej nam wódki. Wszystkim — zarządziła, a twarze jej ponurych towarzyszy natychmiast się ożywiły. Odłożył zapalniczkę na biurko i podszedł do przeszklonej etażerki, gdzie trzymał kieliszki. Cały czas zastanawiał się, jak dostać się w pobliże pierwszej szuflady biurka, w której trzymał broń. — Szybciej! — rzucił jeden z typków. Drugi zarechotał dziko, a Destiny przewróciła oczyma. Jack podał im kieliszki i usiadł za biurkiem. — Na zdrowie! — powiedział, unosząc kieliszek do ust. Dwaj mężczyźni poszli za jego przykładem. Destiny również podniosła dłoń. Gospodarz z przerażeniem zauważył, że w ręku, zamiast szkła, trzyma rewolwer. — To teraz sobie pogadamy, Jack — powiedziała, wstając z miejsca. — O czym chcesz rozmawiać? — wydukał, ściskając w dłoni pusty kieliszek. — Może o wspólnych znajomych? — zaproponowała. — Ricky Black, mówi ci to coś? — To twój brat — zaczął ostrożnie. — Doskonale, mój brat siedzi w pudle z powodu twojego oskarżenia. — Chcę, żebyś się wycofał. — Tu i teraz — powiedziała, celując rewolwerem w jego głowę. Jack myślał, że nie boi się śmierci. W końcu powinien być przyzwyczajony do myśli, że już wkrótce znajdzie się po drugiej stronie. Mylił się jednak. Widok Destiny, wymachującej bronią tuż przed jego twarzą, sprawił, że chciał zawalczyć o każdą sekundę. — Co mam zrobić? — zapytał. — Napisz, że odwołujesz oskarżenia — powiedziała Destiny, gdy drzwi do biblioteki otworzyły się z hukiem, a do środka wparowała Montserrat z dubeltówką w dłoniach. Broń wystrzeliła. Tom krzyknął i upadł. Dick rzucił się na Montserrat. Padł drugi strzał. Rzeźba stojąca na kominku, oryginalne rzymskie popiersieniowe, rozpadła się na kawałki. Dick wyrwał sprzątaczce strzelbę i uderzył kolbą w głowę. Montserrat złapała się za rozcięte czoło. — Santa Maria! — krzyknęła. — Cicho! — warknęła Destiny, kierując broń w jej stronę. — Albo wyślę cię do tej twojej Maryi. Tom zwijał się z bólu na podłodze, jęcząc cicho. — W co dostałeś? — A weź nawet mnie nie denerwuj! — odparł Tom, trzymając się za pośladek. Destiny podeszła do Jacka Merida. Zakręciła pistoletem na palcu. Jack skrzywił się. — Nie rób tak, proszę. To niebezpieczne. Może wystrzelić i trafić mnie, albo... — Cichutko, słodziutki — odpowiedziała, mierząc do niego z pistoletu. — Pisz ten papier, bo... Jack odetchnął, widząc, że broń wprawdzie jest wycelowana w niego, ale Destiny nie kręci nią, tylko trzyma pewnie. Podszedł do rzeźbionego sekretarzyka, wyjął arkusz papieru i pióro. Po chwili westchnął, odłożył pióro i wziął długopis. — Nie przyzwyczaiłem się jeszcze do pióra — mruknął, stawiając koślawe litery na kartce. Widać było, że od długopisu też się odzwyczaił. Montserrat próbowała wyswobodzić się z uścisku Toma, ale ten trzymał ją mocno. Dick wstawał z ziemi, szło mu to powoli. Po dłoni, którą trzymał na pośladku, ciekła stróżka krwi. Merritt skończył pisać. — Proszę — podał papier Destiny. Drzwi otworzyły się, uderzając klamką o ścianę. Stanął w nich Harlan, znany też jako John Black. — Ożeż ty! — wrzasnął Tom, rzucając się na niego. Montserrat, uwolniona z uścisku, schowała się za sofą. — Mamy cię! — mruknął Dick, kuśtykając powoli w kierunku przybysza. — Nie tak szybko! — krzyknęła Destiny. Mężczyźni nie posłuchali. Tom już trzymał Harlana za koszulę, drugą ręką wymierzając mu cios w twarz. Harlan usiłował się bronić, ale furii Toma nic nie mogło powstrzymać. Dick kuśtykał uparcie w kierunku znienawidzonego współwięźnia. Montserrat, schowana za sofą, ostrożnie sięgnęła po leżącą na dywanie dubeltówkę. Zabrawszy ją, wyjęła z kieszeni fartuszka dwa naboje ze śrutem. Rozległ się strzał. Destiny stała na środku pokoju z uniesionym w górę pistoletem. Lufa dymiła po oddanym strzale. Kawałek tynku z sufitu spadł tuż obok jej szpilek. Spokój! Spokój! Bo następny strzał będzie w któregoś z was. Tom, Dick, zostawcie Harlana. Mam z nim inną sprawę. Nie daruję mu! Warknął Tom. Czekałeś tyle czasu, poczekasz jeszcze chwilę. Muszę coś zrobić. Potem możesz go sobie bić, ile wlezie. Tom przestał okładać Harlana, zaintrygowany. Harlan zasłaniał się rękami. Po brodzie spływała mu krew z rozbitego nosa. Jacku Meridzie i Johnny Black, a właściwie Harlanie, kontynuowała, w imieniu Federalnej Służby Celno-Skarbowej aresztuję was za nieuczciwe ustawienie wyników loterii. Miałam was na oku, odkąd organizator losowania zgłosił tę sprawę. Mam wszystkie potrzebne dowody. Możemy się dogadać, krzyknął Merid. Montserrat wyłoniła się zza sofy, wycelowała dubeltówkę w Destiny, strzeliła. Butelka wódki i humidor rozleciały się na kawałki, raniąc najbliżej stojących. Powietrze wypełnił smród alkoholu. Pocisk trafił również w okienną szybę, pękła na tysiąc części i wyleciała z ramy. — Ale pudło! — mruknęła Destiny. Tom puścił Harlana, skoczył do Monsera i wyrwał jej dubeltówkę. Więzień rzucił się do ucieczki. Już prawie dotarł do drzwi. Odgłosy strzelaniny sprawiły, że musiałem zareagować. W końcu byłem szeryfem w tym piekielnym miasteczku. Wbiegłem do domu Jacka Merida. W drzwiach salonu zderzyłem się z jednym z tych podejrzanych typków. Prawym sierpowym posłałem go z powrotem do pokoju, prosto pod stopy Destiny, po czym wyciągnąłem z kabury wielkiego kolta i wycelowałem w zebrane towarzystwo. — Dobra, po kolei! — krzyknąłem. — Destiny i ty, śmieciu, rzućcie broń! Latynoska i Tom położyli spluwy na ziemi. — A teraz tłumaczyć, co tu się dzieje? — powiedziałem, marszcząc nos. — I co tu tak śmierdzi wódą? — Jestem z Federalnej, zaczęła Destiny. Nic nie mów, krzyknął Mary. Nic nie mów, córeczko! Co do cholery? Wykrzywiła twarz w grymasie niedowierzania. Destiny, skarbie, nie mówiłem ci tego nigdy, ale jesteś moją córką. Destiny usiadła ciężko na sofie. Nie odzywała się przez chwilę. Patrzyła na zgromadzonych w pokoju, którzy również wydawali się oszołomieni sytuacją i zapewne rozważali konsekwencje poznanego faktu. Jak to możliwe? Spytała w końcu. Byłem kiedyś z twoją matką. Rozstaliśmy się dość gwałtownie. Potem nie chciała mnie znać, nie mówiła ci o mnie. A Rick? Wsadziłeś do więzienia własnego syna? Nie jest moim synem. Dlatego nie miałem oporu, żeby... Przerwałem te rodzinne wyznania. Dobra, widzę, że muszę zawinąć wszystkich na dołek i po kolei wyjaśniać co i jak. Gwizdnąłem. Do pokoju wszedł wielki Jim. Jim, na początku wezwij chłopaków i zabierz stąd tę kobietę. Wskazałem na Montserrat i tych dwóch matołków. Wycelowałem palec w Toma i Dicka. Jednego trzeba chyba opatrzyć. Ale nie spiesz się, będzie żył. Najwyżej trochę go będzie boleć, tam, gdzie dostał, czyli... Destiny wstała. Jim? Wielki Jim? Od kiedy ci pomaga? Odkąd został moim nieoficjalnym zastępcą? Secret Deputy. Nie ma czegoś takiego według prawa. To ja tu stanowię prawo. Odpowiedziałem spokojnie, unosząc kolta w górę. Gdy Jim wyprowadził Toma i Dicka, Destiny, wciąż stojąca koło sofy, podeszła do mnie i położyła rękę na moim ramieniu. Skarbie, zawsze cię lubiłam, zaczęła niskim, zmysłowym głosem. Możemy się dogadać. Co proponujesz, kotku? Pomyśl, 120 milionów, szeptała mi do ucha. Podzielimy się. Taka kasa piechotą nie chodzi, westchnąłem. Destiny podeszła do Merida. Otwieraj safe. Co? No szybciutko. Albo się dogadamy, albo pójdziesz siedzieć i kasy i tak na oczy nie zobaczysz. No co, córce żałujesz? Milioner powoli podszedł do półki i sięgnął po buszującego w zbożu. Wyjął kartkę z hasłem. Otworzył sejf i wyjął dziesiątki plików banknotów, woreczek diamentów i kilka sztabek złota. No dobra, dzielimy, powiedziała Destiny. Black, Harlan, czy jak ci tam, skocz po kilka toreb. I lepiej uwiń się szybko, to może też coś dostaniesz. Torby są w garderobie, na górnej półce, jęknął Merit. Harlan wybiegł z pokoju. Nie tak szybko, koteczku, powiedziałem, wodząc muszką kolta od Destiny do Merida. To ja tu mam spluwę i stanowię prawo. Tak, króliczku, już to mówiłeś, powiedziała Destiny, ale według prawa to możesz nas najwyżej aresztować, a pieniążki oddać organizatorom loterii. Proponuję ci coś lepszego. Co ty na to? Opuściłem broń. Harlan wrócił z czterema eleganckimi torbami podróżnymi z tłoczonej skóry, z jednego zapewne drogiego kompletu. Bardzo ładnie, teraz pakujemy, powiedziała Destiny. Do jednej torby włożyła większość banknotów, woreczek diamentów i sztabki złota. Do pozostałych trzech wrzuciła niedbale po kilka paczek banknotów. Zasunęła zamki we wszystkich czterech. – Ej, to nie jest porówno! – wrzasnął Harlan. – Ty lepiej siedź cicho, bo nic nie dostaniesz – warknął Merit. – To moja wygrana! Mnie należy się więcej! – Mnie też do cholery! – krzyknąłem. W tym momencie drzwi się otworzyły i stanął w nich wielki Jim. – Chłopaki wiozą już ich na posterunek. – Opatrzyli jako tako tego matołka – powiedział. – To kogo teraz bierzemy, szefie? Harlan złapał za swoją torbę i doskoczył do rozbitego okna. Wyrzucił ją na zewnątrz, usuwając kawałki szkła z ramy i wyskoczył. Jim podbiegł do okna. W tym momencie Destiny i Merid rzucili się do ucieczki, chwytając po drodze torby. – Szefie, kogo łapać? – spytał Jim. Ze spokojem wpatrywałem się w kominek. Po chwili usłyszałem pisk opon. Podszedłem do rozbitego okna i zobaczyłem w odjeżdżającym samochodzie charakterystyczny profil Merida i czarną suknię Destiny. Wróciłem na środek pokoju. – Łap kogo chcesz! – mruknąłem. – I kogo ci się uda? Jim wzruszył ramionami i wybiegł. Zostałem sam. Podniosłem torbę i jęknąłem. Położyłem dłoń na dolnej części pleców. Cholera! Znowu mnie rwie. Ta durna robota szeryfa, siedzenie przy biurku albo w aucie. To przez to mam problem z dźwiganiem ciężkich rzeczy. Rozsunąłem zamek błyskawiczny. Wnętrze szczelnie wypełniały pliki banknotów, a dodatkowo na wierzchu leżały sztabki złota i woreczek diamentów. Jak przetarł oczy. Zobaczył upstrzoną piegami twarz, całkiem ładną. Rudowłosa kobieta w okularach nachylała się tuż nad nim. – Panie Jag – powiedziała – to koniec. – Proszę wstać. Mam nadzieję, że się panu podobało. – Co? – A, co jest? – Wstajemy. Czas snu się skończył. Mam nadzieję, że się podobało. Oprzytomniał. – Podobało się – warknął. – Też coś. – Co to do cholery było? – No jak to? – kobieta wydawała się zaskoczona. – Zamówiłem sen, w którym miałem być szeryfem. I co? No, według tego, co zaprogramowaliśmy, byłem szeryfem, przerwał jej w pół zdania. Ale nie na Dzikim Zachodzie, tylko jakieś 100 lat temu, na początku XXI wieku, w cholernej dziurze, zabitym dechami miasteczku. Nie sprecyzował pan, o jakiego szeryfa chodzi. Mogliście się domyślić. Poza tym cicho, jeszcze nie skończyłem. Na początku, owszem, nawet było okej. Sen dział się z mojej perspektywy. Potem akcja przeniosła się gdzie indziej. Inne osoby ją przeżywały. Jakaś babka i paru dziwnych kolesi. A ja gdzie? Obserwowałem wszystko z daleka. Jak w holowizorze. Jak widz. Nie jak obiecywaliście w reklamie. Pełna imersja. Rozumie pani? No ale pod koniec to pan wkroczył do akcji. I że tak powiem, w tej całej historii to pan był wygrany? Na końcu został pan z torbą i okazało się... Wiem, co się okazało. Ale to nie wystarczy. Poza tym, wasze sny mają żałosne, podstawowe, szkolne błędy. Jakie błędy? Zapewniam pana, że nasi najlepsi snogramiści, dupy nie snogramiści. Jakie błędy? Na przykład nazwa tej dziury, tego pożal się Boże miasteczka. Raz jest Mitlon, raz Molton. Nawet tego nie możecie upilnować. Mogła się zdarzyć drobna pomyłka. Ale to jeszcze nie koniec. Raz do wsadzenia brata tej babki i tej całej Destiny przyczynia się Harlan, a innym razem zwycięzca loterii. Jak tu tam była? Joe, Jim, John, nie wiem. Jack Merritt, no. A w ogóle to mi się wszyscy mylą. Kto to wymyśli, żeby wszystkich tak ponazywać? John Sheriff, czyli ja. I John Black, nowe nazwisko Harlana. Do tego Jack Merritt i wielki Joe. Czy może wielki Jim? Tu też się chyba myliliście. Faktycznie, ale wie pan, ten Jim to było nawiązanie do klasyki. Mam gdzieś waszą klasykę. Przeszkadzało mi to w przeżywaniu snu. Musiałem się zastanawiać, który John jest który, a może Jack albo Jim, rozumiecie? Oczywiście, bardzo mi przykro, że te drobne defekty... Jeszcze nie skończyłem. Ta historia nie trzyma się kupy. Destiny nagle okazała się agentem? I córką tego kasiastego kolesia? Jak w tych dawnych ramotach, których już prawie nikt poza mną nie ogląda, jeszcze z czasów telewizji? Co to ma być? Santa Barbara? Czy moda na sukces? To miał być taki zwrot akcji, niespodzianka. Zwrot akcji, srespodzianka! Przedrzeźniał ją Jag. A czemu szeryf raz się cieszył, że wielki Jim, czy jak mu tam było, wyleciał przez drzwi, nawet z auta nie wyszedł, żeby zobaczyć, czy nic mu nie jest, a potem nagle okazuje się, że to jest jego zastępca. I to tajny. Kto to w ogóle? Według naszych snogramistów byli tacy na przełomie XX i XXI wieku. Wasi snogramiści to banda matołów, a ta babka polewająca się keczupem, który przygłup na to wpadł? Ruda milczała. Ja... Powiedziała cicho po chwili. Ja podsunęłam im ten pomysł. Jak zauważył, że jej oczy wilgotnieją. Mruknął. No, nieważne. Nie było najlepiej, ale mimo wszystko to był ciekawy sen. Zwrócimy panu pełną kwotę. powiedziała pewnie i spokojnie, już bez śladu łez w oczach. I dodamy jeszcze kupon zniżkowy na przyszłość. Dziękuję, odparł Jag, wstając i kierując się ku szklanym drzwiom, na których zewnętrznej stronie widniał napis Poszukiwacz snów, gabinet numer 20317. Pieniądze odbiorę w kasie, ale kuponu na pewno nie będę potrzebował.
Antologia Rubieże rzeczywistości. Czyta Reda Haddad.